Działalność demonów. Bracia i siostry, przeczytajmy fragment Słowa Bożego z Ewangelii Marka z 5 rozdziału. Czytamy tak. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodzili z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł, co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, jak Ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy, a pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Ja nie będę tutaj omawiał całej tej historii, nawet nie będę się za często do tego fragmentu Słowa Bożego odnosił. Przeczytaliśmy tę historię po to tylko, aby uzmysłowić sobie, aby przypomnieć sobie to, że demon, że szatan, że moce ciemności to nie jest coś takiego, z czego możemy sobie igrać, że możemy sobie kpiny sobie robić, śmiać się, a co tam taki demonek jakiś. Są ludzie, którzy kpiny sobie urządzają, kpią, jakieś tam żarty sobie robią, ale kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że te demony, że szatan jest kimś bardzo mocnym, przebiegłym, sprytnym, że jest to istota duchowa, istota, która, czy istoty, demony, to istoty, które mają bardzo negatywny wpływ na życie człowieka. Istoty, które za wszelką cenę, jak czytamy o szatanie, że on przyszedł po to, aby zniszczyć, zabić, wytracić, oszukać, okłamać, jest oszczercą. I ten tytuł diabeł czy szatan to oszczerca. Oszczerca. Jego marzeniem i pragnieniem jest po prostu zniszczenie. Zniszczenie. Przeczytam parę wersetów także z Ewangelii Mateusza i z Ewangelii Marka, tylko wersetów wyrwanych z kontekstu, aby nam jeszcze pokazać, zobrazować tą moc ciemności. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale 22 werset czytamy tak. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Myślimy o tym okrutnym dręczeniu, możemy tutaj wiele pomysłów mieć na to, co to było. Myślę, że ta matka, dla tej matki to było straszne cierpienie. To było przeżycie bardzo, bardzo trudne. Okrutnie dręczona. Cierpienia różnego rodzaju, być może to, co tutaj czytaliśmy w tej historii, może coś takiego przeżywała. Tutaj czytamy, że ten związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. Demon jest taką istotą, która to właśnie czyni. Człowiek bez swojej woli jest wręcz przymuszany do tego, żeby krzywdę sobie wyrządzać, żeby krzywdę wyrządzać samemu sobie, a oczywiście on też chce krzywdę wyrządzić tym, którzy są wokół tej osoby, która pozwoliła na to, aby demon ją opanował. A więc jest to istota, duchowa istota, w każdym razie okrutna, okrutna bez żadnych skrupułów, żadnej litości. W ogóle o litości nie można tu mówić, jeśli chodzi o diabła, żadnej litości. Zabić, zniszczyć, oszukać, to jest jego cel, to jest jego plan. W Księdze Objawienia Jana 16 rozdział Słowo Boże nam mówi tak. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Tu jest inny aspekt zwrócona uwagę. Te duchy demonów, a więc szatan i jego aniołowie, jak często też określani są w Biblii, czynią cuda. Jest napisane w Biblii, że będzie czas, kiedy szatan będzie dokonywał różnych cudów po to, aby też zwieść wybranych, po to, aby niektórzy się zachłysnęli czymś, co jest naturalnego, czymś, co nie jest, powiedziałbym, nie z tej ziemi, coś pochodzi z innego miejsca. Ale tak ważne, kochani, jest to, abyśmy mieli rozpoznanie, czy pochodzi to od Boga, czy pochodzi to od tych duchów czyniących cuda, duchów demonów. Bo i takie rzeczy się zdarzają. I takie rzeczy się zdarzają. Dlatego módlmy się, niech Bóg nam pozwoli, abyśmy mieli właściwe rozpoznanie, aby nikt z nas się nie zachwycił czymś, co wydarzyło się. Gdzieś tam się wydarzyło, a myślimy, tak, to wielka moc Boża. Ale może się okazać, że to akurat jest zupełnie z innego źródła, ta moc, która się objawiła. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 17 werset. Mówi tak, wtedy odpowiedział mu jeden z ludu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. Tutaj możemy zauważyć, że te duchy, demony mają wpływ na pewne sfery życia człowieka, na pewne dziedziny życia człowieka. Czytamy o tym, że na przykład czytamy o kobiecie, która była pochylona bodajże 18 lat, prawda? 18 lat i Pan Jezus przyszedł i ją uzdrowił. I potem oczywiście byli ludzie, którzy mu zarzucali, bo uczynił to w sabat, zarzucali mu, dlaczego to uczynił w sabat. A Pan Jezus odpowiada, czyż nie należało rozwiązać tej kobiety od tych pęd w dniu sabatu? A więc należało ją rozwiązać. Nie chcę skupić uwagi na sabacie ani na tych ludziach, ale należało ją rozwiązać, mówi Pan Jezus. Czyli była związana, była pod wpływem albo te demony miały tak wielki wpływ, że ona była pochylona z powodu właśnie mocy ciemności. W Ewangelii Marka 1 rozdział 23 werset nam mówi o człowieku. Był w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał. Duch nieczysty. Duch nieczysty. To inna charakterystyka dotycząca demonów i duchów złych, że wszystko, co pochodzi od przeciwnika, od szatana, od demonów jest nieczyste. Pokusa, która przychodzi do mojego życia i do twojego życia, to jest coś nieczystego, coś, co Bogu się nie podoba, coś, co sprzeciwia się Bożym celom w nas, a więc nieczyste. Jak wspomniałem, demony są duchami bez ciała. Skąd się wzięły demony? Skąd szatan? Myślę, że wszyscy wiemy, ale może sobie przypomnimy. Są to istoty duchowe, które w wyniku buntu odpadły od Boga, podobnie jak ich właśnie przywódca szatan. Odpadły od Boga, bo to nie Pan Bóg stworzył Lucyfera jako anioła zła, ale Słowo Boże nam mówi, że on był pod każdym względem doskonały. Pod każdym względem był doskonały. Ale właśnie w wyniku buntu względem Boga został strącony, został zrzucony. Jak czytamy w Słowie Bożym, że 1/3 aniołów właśnie będących w niebie, tych aniołów, które poszły za tym buntownikiem, szatanem, zostali ci aniołowie strąceni. I w Księdze Ezechiela w 28 rozdziale czytamy kilka wybranych wersetów, 12, 15 i 17. Słowo Boże mówi tak, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. 15 werset mówi, nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Więc był okres doskonałego postępowania, doskonałości pod każdym względem w życiu, jeśli tak można powiedzieć, w istnieniu szatana. 17 werset mówi tak, twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. No, co powiecie, bracia i siostry? Czy można stać się wyniosły z powodu swojej piękności? Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. I dalej czytamy, zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrawali. Naigrawają się dzisiaj ludzie z szatana, ale my bądźmy ostrożni. Nie igrajmy z nim. A więc Słowo Boże nam mówi, że wszyscy aniołowie mieli Lucyfera w poważaniu. Z tego powodu, kim go Bóg stworzył. Bo był, jak czytaliśmy, nie tylko był piękny, mądry i nienaganny, ale wiemy ze Słowa Bożego, że on był jakby drugim po Bogu, może drugim, no, był osobą na bardzo wysokim stanowisku, bardzo wysoko postawiony w niebie. Uczynione to przez Bóg go w tym miejscu umieścił. I to właśnie dlatego, że pycha pobudziła go do buntu, pojawiło się pragnienie, aby być równym Bogu i został w końcu strącony. Lucyfer obrócił swój wpływ przeciwko Bogu. Miał wpływ na ile aniołów? Na 1/3 aniołów, a więc był kimś bardzo znaczącym. I pod takim pozorem służenia Królestwu Bożemu, służenia spowodował, czy rozsiał jakieś niezadowolenie, rozsiał bunt wśród tych swoich podwładnych aniołów. Pewnie to dotyczyło tego, że się troszczył, że był bardzo, bardzo taki oddany w tym pewnym okresie służby w niebie, a potem się zbuntował. Bracia i siostry, czasem pojawia się w nas, w sercu gdzieś taka myśl. Jesteś wolny. Co ci ktoś tu będzie mówił, co cię ktoś będzie nauczał? Jesteś wolny. Prawdopodobnie Lucyfer też tak myślał. Jestem wolny, bo był wolny, był uczyniony wolny, miał wolną wolę, prawo wyboru i podjął niestety taki wybór. I czasem jest tak, że pojawia się taka myśl, takie jakieś pragnienie, a co mnie tam ktoś będzie uczył, co ja będę tutaj się poddawał komuś, ja jestem wolny, będę żył po swojemu, będę żył jak ja uważam. Ja myślę, że wielu z nas takie decyzje podejmowało. Ja taką decyzję podjąłem, kiedy miałem ileś tam lat. A co się tam będę, co będę słuchał kogoś, kto mi mówi o Jezusie? Ja jestem wolny i pójdę własną drogą. Tylko że był to czas, o którym wolałbym zapomnieć. Zapomnieć się o nim nie da. Ale był to czas wielu, wielu głupich, tak beznadziejnych decyzji, beznadziejnego postępowania, że lepiej o nim nie wspominać. Ale diabeł tutaj, szatan, Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu. I można by zadać sobie pytanie, czy musiało tak się stać, czy Bóg nie mógł coś zrobić, czy Bóg nie mógł temu przeciwstawić się, przeciwdziałać jakoś, czy nie mógł powiedzieć, no coś innego zrobić, aby ten Lucyfer nie pojawił się na ziemi. On był w niebie wcześniej, został strącony. Ale dlatego, że Bóg dał wolną wolę i aniołom, i człowiekowi. Aniołowie też nie służą Bogu ze względu na to, że muszą, ale ochotnie. Służba aniołów jest służbą ochotną. Zresztą tego Bóg od nas oczekuje. I Lucyfer tutaj zrobił właśnie z tej wolności, z tego, że otrzymał wolną wolę, zrobił zły użytek, wybrał nieposłuszeństwo Bogu, zbuntował się Bogu. I bracia i siostry, z tego względu nieposłuszeństwo i bunt, nieposłuszeństwo, każde nieposłuszeństwo. Jeśli Duch Święty ciebie zachęca do czytania Pisma Świętego, do czytania Biblii, a ty masz wiele innych spraw, a w sercu swoim czujesz, pojawia się myśl, byłoby dobrze przeczytać kawałek chociaż Słowa Bożego. Albo jeśli Duch Święty ciebie zachęca do modlitwy, do jakiegoś wyciszenia się przed Bogiem, albo do uczestnictwa w modlitwie, albo do jeszcze innych duchowych, bym określił, rzeczy, a my to lekceważymy, to jesteśmy nieposłuszni. I takie nieposłuszeństwo jest tak bardzo niebezpieczne, że powinniśmy naprawdę na temat posłuszeństwa myśleć i starać się być posłusznymi Bogu. Dlaczego? Dlatego, że każde nieposłuszeństwo sprowadza na nasze życie wejście właśnie w tą sferę, gdzie oddziaływuje buntownik. Nieposłuszeństwo sprowadza na nasze życie wejście, takie dowolne, dobrowolne wejście w tą sferę, gdzie działa diabeł, gdzie zaczyna się zniszczenie, zaczynają się problemy. Przez nieposłuszeństwo Bożemu Słowu, Bożym prawom narażamy się na niebezpieczeństwo ze strony szatana, ze strony tych jego demonów. A Słowo Boże nam mówi, że on chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Posłuszeństwo Słowu Bożemu nas uchroni przed tym, aby zdarzyło się coś w życiu naszym, aby on nas uchronił. On się nawet, kiedy chrześcijanin jest posłuszny Słowu Bożemu, to diabeł gdzieś tam z daleka będzie się przyglądał prawdopodobnie, ale mówi, nie, ja tu nie mam nic do roboty, bo ten jest tak blisko Boga, tak posłuszny Bogu, że... Ale wystarczy być tylko nieposłuszny, wystarczy jakiś bunt, wystarczy coś w sercu, pojawi się jakieś pragnienie życia według własnej woli. A już diabeł się cieszy, a już chodzi. Jeszcze czeka, może jeszcze kolejny krok i teraz go mam. To nieposłuszeństwo, bunt szatana były w niebie tak sprytnie ukryte, że on był w stanie pociągnąć za sobą jedną trzecią aniołów. I czytamy, że ta działalność, czy te próby, które on czynił w niebie, się skończyły. Skończyły. Szatan i wszyscy jego aniołowie, czy słudzy jego, ci aniołowie, którzy poszli za nim, zostali strąceni. Księga Objawienia Jana, 12 rozdział, 9 do 12 wersetu, nam mówi tak. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nim mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Bardzo ciekawy fragment, bo tutaj jest mowa o tym smoku starodawnym, czy wężu starodawnym, ogromnym smoku, że on został strącony na ziemię, a z drugiej strony jest mowa o tym, że nastało zbawienie. Kiedy nastaje zbawienie w życiu człowieka? Kiedy? Wtedy, kiedy on wypowiada poddaństwo diabłu, a mówi, Panie, ja chcę, żebyś Ty był moim Panem. Wtedy nastaje zbawienie w życiu człowieka. Wolną wolę mamy, drodzy bracia i siostry. Każdy człowiek ma wolną wolę. Czasem my płaczemy i mówimy, Boże, dlaczego ten nie chce otworzyć swojego serca dla Ciebie, Panie Jezu? Dlaczego? Przecież mu tyle razy mówiłem o Jezusie. Dlaczego jest ciągle taki zatwardziały, takie zatwardziałe jego serce. Dlaczego jest taki uparty ciągle? Stoi ktoś, kto nie chce pozwolić tej osobie otworzyć swojego serca i znajduje tysiące wymówek, aby nie przyjąć Chrystusa. Ale bracia i siostry, my stoimy tutaj na tej ziemi, aby walczyć. I tutaj czytamy, że biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. I od tego momentu strącenia szatana z nieba walka pomiędzy diabłem a Chrystusem toczy się na ziemi. Toczy się na ziemi. Nie w niebie. W niebie jest radość, jest pięknie. Na ziemi ta walka się toczy. No i co? Jak dobrze być w niebie, prawda? Lepiej w niebie. Nie będzie walki, ale ta walka toczy się na ziemi. Toczy się, czytamy w księdze liście Efezjan, w okręgach niebieskich, ale diabeł zyskał posłuch na ziemi. Gdzie? Wśród ludzi. Ludzie go słuchają. Ten bój, kochani, toczy się w Twoim i w moim sercu. Ten bój toczy się w naszych sercach. W naszych sercach. I ta najzaciętsza walka dotyczy naszego serca. Komu okazujemy posłuszeństwo? Komu okazujemy posłuszeństwo, lojalność? Ten rządzi w naszym życiu. Jeśli okazuję posłuszeństwo Słowu Bożemu i Chrystusowi, to mogę powiedzieć, podnieś ręce, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Ale kiedy nie jestem posłuszny, kiedy oddalam się, odchodzę, bo pokusy różnego rodzaju się pojawiają, różne pokusy się pojawiają, i kiedy pójdę za pożądliwością, za pokusą, chcę podnieść ręce, powiedzieć, Panie, Ty jesteś moim Panem, ale w sercu ciemność. Ciemność. I co? Chwała Bogu, że żyjemy w czasie łaski, że można wyznać grzech swój, ale nie wolno, nie można lekceważyć tego, żeby dalej żyć lekkomyślnym życiem. Jeżeli okazuję posłuszeństwo Bogu, to On jest moim Panem. Drodzy, demony zawsze są związane z pożądaniem człowieka. z pożądliwością, z pożądaniem człowieka. Czytamy w Słowie Bożym, że jest w nas coś takiego, co się odzywa. Odzywa się pożądliwość. Demon alkoholizmu nie miałby żadnego prawa, jeśli człowiek by nie był podatny na to, żeby wypić sobie z kumplami, z kolegami. Demon alkoholizmu musi mieć człowieka. Demon nienawiści musi mieć człowieka, który będzie podatny na to, żeby się złościć, żeby zazdrościć, żeby w nim się to gotowało. I są ludzie, w których ta złość albo gniew się gotuje, czasem aż wykipi na zewnątrz. Te demony są związane z pożądaniem człowieka. Ktoś, komu się ciągle ciśnie na usta, aby o kimś źle mówić, aby poplotkować o kimś, to wpływ tego złego. Więc bądźmy ostrożni, bądźmy posłuszni Słowu Bożemu. I opętanie człowieka także ma zawsze związek z grzechem i jest skutkiem, rezultatem trwania w grzechu. Czytamy sobie Bożym słowa chyba w liście Jana, że kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu, tak? Kto grzeszy jest tak naprawdę na usługach szatana. Kto trwa w grzechu jest na usługach szatana. On się po prostu cieszy tym, a człowieka niszczy, a człowieka gnębi. I są demony, które są szczególnie związane z jakimś grzechem. Jeśli, bracia i siostry, nie żyjemy w Bożej bojaźni, to bardzo łatwo wpaść nie tylko w potępienie diabelskie, nie tylko w to, że człowiek się źle czuje, nie chodzi w odpocznieniu z Bogiem, ale nawet zostać po prostu przez demona złapany w takie sidła, złapany i wtedy jest dopiero problem. Jeśli człowiek nie żyje w Bożej bojaźni. Czasem zadajemy pytanie, czy ludzie zadają pytanie, czy chrześcijanin może być opętany. Różne opinie na ten temat są. Ale myślę, że mi bardzo się podobała kiedyś odpowiedź brata Bonke, kiedy go zapytali, czy chrześcijanin może być opętany, to on powiedział, że mucha na gorącym piecu nigdy nie usiądzie. Jeśli ktoś jest gorący dla Chrystusa, to tam ta mucha obrzydliwa, ta nieczysta mucha nie usiądzie. A więc chrześcijanin nie może być opętany, jeśli żyje w Chrystusie. Jeśli żyje w wierze w Jezusa Chrystusa, jesteśmy wykupieni krwią Chrystusa, jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Słowo Boże nam mówi, że zły nie może nas tknąć. Warunek żyć w Chrystusie, żyć pod działaniem Słowa Bożego, żyć w modlitwie, w społeczności z Bogiem. I jako dzieci Boże nie jesteśmy pod przekleństwem, ale jesteśmy pod Bożym błogosławieństwem. Jeśli ktoś wchodzi przez nieposłuszeństwo pod ten wpływ mocy ciemności, wchodzi do tej sfery, gdzie oddziaływania diabła, oczywiście może wpaść pod jakieś przekleństwo. I dlatego bądźmy ostrożni, dlatego niech Bóg pomoże nam mieć właściwe spojrzenie na temat demonów, diabła, ale też niech raczej Duch Święty nas cały czas kieruje na Chrystusa. Panie, ja chcę być posłuszny. Boże, ja chcę Ciebie wielbić. Ja chcę żyć życiem czystym. Ja chcę żyć życiem posłuszeństwa Twojemu Słowu w każdej sferze mojego życia. Czytamy w Słowie Bożym, że demony mają osobowość. Osobowość, czyli są związane nie tylko z jakimś grzechem, ale są jakby przypisane pewnym osobom podatnym na pewne rzeczy. Czy kiedyś ktoś z Was słyszał o jakimś demonie lenistwa albo ociężałości. Kiedyś słyszałem o demonie pasywności. Pomyślałem sobie, pasywności? A więc takiej zupełnej bierności. Nic nie robię. Jaki goś mnie, Panie Boże, stworzył, taki go mnie mąż, mówili na Śląsku. A więc nic się nie wychylę. Przecież Bóg nas powołał do tego, żebyśmy coś robili, działali, podejmowali pewne kroki. Wierzący człowiek powinien być najbardziej kreatywny. Z wiarą żyjemy, z wiarą postępujemy. Może być taki duch ociężałości czy bierności. Ja spotkałem się w życiu z duchem obżarstwa, z demonem obżarstwa. I chyba kiedyś to świadectwo mówiłem, to było na ewangelizacji namiotowej w Toruniu, kiedy padło wezwanie i wyszli ludzie na wezwanie, wyszedł taki potężny mężczyzna z 2 metry, może ze 150 kilo. Chłop jak dąb, jak mówią. I pytam go, o co mam się z Tobą pomodlić? A on mówi, żeby pomodlić się o niego, żeby wygonić z niego demona obżarstwa. No, patrząc na niego, to się trzeba z tym zgodzić. Cały kłopot polegał na tym, że kiedy spojrzałem na twarz tego człowieka, to widziałem szyderce. Takiego szyderce, że we mnie pojawiła się jakaś, niektórzy mówią, że święty gniew albo coś tam jeszcze. W każdym razie coś się pojawiło we mnie, że tylko powiedziałem jedno krótkie zdanie. Ty obrzydliwy demonie, wynoś się z tego człowieka. I tych 150 kilo jak rzuciło na ten pył w tym namiocie, tylko taki tuman kurzu. Ale za chwilę człowiek wstał, potrząsł się trochę na tej ziemi, wstał i patrzę, zupełnie inna twarz. Demon obżarstwa. A potem z nim porozmawiałem, pytam go, a co ty tak naprawdę najbardziej lubiałeś, czekoladki? No to się tak trochę śmiał z tego, że tych czekoladek zajadał ileś tam, nie pamiętam, w każdym razie całe mnóstwo. Demon obżarstwa. Te demony są związane z jakimś grzechem, z jakąś słabością w życiu człowieka, dlatego bądźmy tutaj ostrożni. Jeśli pojawia się w naszych myślach jakaś ciągle pokusa w jednej dziedzinie, to po prostu trzeba zacząć walczyć. Boże, pomóż mi, a temu dać odpór, przeciwstawić się. Jest napisane, że mamy przeciwstawić się diabłu. To dotyczy nas, naszych pokus, które się pojawiają, tej pożądliwości, która pojawia się w naszym życiu. Temu mamy na pierwszym miejscu dać odpór, a jeśli pojawi się na naszej drodze człowiek opętany, to będzie łatwiej. Jeśli w życiu moim nie dam odporu tej pożądliwości, tej pokusie, a będę chciał walczyć z mocami ciemności, to niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo. A więc demony mają właśnie związek, czy są przywiązane jakby do osób. Pan Jezus do demonów odzywał się jakby do osób, prawda? W wielu przypadkach odzywał się jakby do człowieka, powiedział jakby do człowieka. Oczywiście to nie tyczyło człowieka, bo nawet do Piotra powiedział słowa bardzo ostre, idź precz ode mnie, szatanie. No a Piotr stał. Gdyby to było do Piotra, to by Piotr odszedł natychmiast, ale to nie było do Piotra. To było do tego, który go tam pobudził, zainspirował do tego, żeby wypowiedzieć jakieś słowa. Czytamy w Słowie Bożym, że demony drżą, a więc mają emocje. Czasem tą manifestację mocy ciemności można oglądać. Można oglądać i chyba także wam opowiedziałem pewne przeżycie, to z kolei było, nie, w tej samej ewangelizacji w Toruniu to było, gdzie pewna duża grupa przychodziła z kościoła tradycyjnego, z odnowy w Duchu Świętym. Oczywiście śpiewali, klaskali, wszystko było pięknie, ale kiedy przyszedł czas modlitwy, to wszyscy drżeli, trzęsli się. Ktoś mi tam mówił do ucha, że to taka moc Boża się objawia. Ja sobie myślę, coś mi nie pasuje. I kiedyś zadałem pytanie, poprosiłem, aby cała ta grupa pozostała. Oczywiście wielu z nich, kiedy z nimi się modliliśmy, upadli, niektórzy się tam potrzęśli dużo, ale gdzieś wewnątrz w sercu miałem pytanie, dlaczego tak się dzieje, co to się dzieje? Przecież to chyba nawet zbudowaniem nie jest dla tych, którzy przychodzą na ewangelizację. Ja wiele takich widziałem, takich ludzi, którzy byli takimi posłańcami raczej złego, którzy uwagę kierowali przez swoje zachowanie na siebie, a odwracali ją od Chrystusa. I w tym przypadku myślę, że było podobnie. I kiedy poprosiłem tych ludzi, aby usiedli po nabożeństwie, po ewangelizacji, pytam, czy macie w tej swojej wspólnocie jakiegoś nauczyciela Słowa Bożego? I pewna kobieta bardzo energicznie zaczęła mówić, tak, mamy taką siostrę, Ewę czy Anię, ona takie ma wykłady wspaniałe, z Marii tośmy już dawno zrezygnowali. I kiedy dodała to słowo, z Marii tośmy już dawno zrezygnowali, to w moim sercu było jedno słowo, zasłona. Myślę sobie, co teraz? Zasłona, ale co dalej? I kiedy ta energiczna kobieta przestała mówić, przestała opowiadać o tej nauczycielce Słowa Bożego, ja zadałem kolejne pytanie. A co z obrazami? I teraz ta sama kobieta zwróciła się do innej i mówi, no widzisz, już ci dawno mówiłam, dawno ci mówiłam, że powinniśmy z obrazów zrezygnować. A wtedy w moim sercu pojawiła się odpowiedź. To jest właśnie ta zasłona. Z Maryśmy dawno zrezygnowali, ale reszta w tych pozostałych rzeczach trwamy w nieposłuszeństwie. I rezultatem tego nieposłuszeństwa było właśnie to, że kiedy dochodziło do modlitwy, do Bożej obecności, to te demony drżały i działy się różne dziwne rzeczy. Potrzeba nam rozpoznania, skąd to, bo Bóg oczywiście może coś takiego spowodować, że ktoś się potrzęsie albo upadnie, albo podskoczy, cokolwiek. Niech się dzieje wola Boża. W każdym razie trzeba nam rozpoznania, czy to od Boga, czy to raczej coś innego. I takie drżenie czasem jest manifestacją jakiejś emocji, czegoś, co człowiek przeżywa, z czym sobie nie radzi i wtedy pojawiają się różne problemy. Dlatego nie bądźmy pochopni w tym, że ktoś się trzęsie, o, moc Boża działa. Ja dlatego, że sam to przeżyłem, to jestem bardzo ostrożny co do tego. Dlatego, że przeżyłem to, co w sercu swoim słyszałem i to, co przyniosło taki właściwy, dobry skutek. Trzeba nam wiedzieć, kochani bracia i siostry, że szatan i demony są inteligentnymi i potężnymi przeciwnikami. Inteligentnymi, a więc nie należy lekceważyć ich działania, sprytny. Diabeł nie rzuca się na człowieka w jakimś takim, obojętnie jakim czasie, ale właśnie czeka. Chodzi jak lew ryczący, chodzi i szuka, sprytny, aby nas przechytrzyć. Jeśli my nie jesteśmy czujni, jeśli my nie jesteśmy wrażliwi na Boży głos i żyjący w czujności i czystości Bożej, to może mu to się udać. Dlatego przestroga. Demony, czytamy w Słowie Bożym, że mają wiedzę. Pamiętacie, kiedy jakiś tam duch powiedział: Jezusa znam, o Pawle wiem, kim jest, a ty? A coś ty za jeden? I rzuciły się demony na niego i biedaczysko uciekał poraniony i goły bodajże. Goły uciekał, bo demony były mocniejsze. Czytamy o tym, że te demony wiedzą, jak pamiętacie z dzieł apostolskich, chyba z 16 rozdziału, szła pewna kobieta, czy chodziła pewna dziewczyna, czy kobieta za Pawłem i jego przyjaciółmi i mówi: ci ludzie są posłańcami Boga Najwyższego, słuchajcie ich, to są. One wiedziały, te demony, kim jest apostoł Paweł. Ale dlatego nam trzeba być bardzo ostrożnym. Chciałem jeszcze powiedzieć na temat aktywności demonów, a więc o kuszeniu, zwodzeniu, zniewoleniu, dręczeniu, zmuszaniu, zanieczyszczaniu naszego życia. A potem chciałem także powiedzieć o tym, o czym? O zwycięstwie, tak, o uwolnieniu, o wolności. A więc nie będę poruszał tych tematów głównych aktywności innym razem. Dzisiaj tylko na temat wolności. Bracia i siostry, jest wolność, jak czytaliśmy w tej historii z opętanym Gadareńczykiem. Ten człowiek był całkowicie opętany, całkowicie zniewolony, opętany przez moce ciemności. I może się tak zdarzyć w życiu naszym, że czasem się zastanawiamy nad tym, dlaczego dzieją się pewne rzeczy w naszym domu, w środowisku, czy też w ogóle wśród ludzi. Dlaczego to oddziaływanie mocy ciemności jest tak potężne, jest tak wielkie? Dlaczego ta moc jest silniejsza niż my? No chcielibyśmy go zwalczyć, a się nie da. Przez krew Jezusa Chrystusa, jak czytaliśmy w Księdze Objawienia świętego Jana. I nie byłoby na świecie prawdziwej wolności, gdyby nie istniała możliwość popełniania zła. Mamy wolność podejmowania właściwych decyzji, wolność podejmowania złych decyzji. Mamy wolność, aby podejmować, przyjmować czy wypełniać dobro i mamy wolność, aby czynić zło. Wolni jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I nieszczęścia są udziałem, będą udziałem w naszym życiu, dopóki demony i dopóki ludzie, którzy są pod ich wpływem, mogą czynić swoją wolę, mogą czynić to, co im się podoba. Dopóki będą demony i dopóki będą ludzie, którzy są im poddani, będzie się działo zło i jak czytamy w Słowie Bożym, będzie tego zła coraz więcej, coraz więcej. To nie jest zbyt miła nowina, że zła będzie coraz więcej, ale tak będzie, bo tak mówi Słowo Boże. Ale nadejdzie moment, gdy szatan i jego wszyscy zwolennicy, jego poplecznicy zostaną usunięci, a wtedy czytamy w Słowie Bożym, że zniknie, ustanie znój, płacz, krzyk, śmierci już nie będzie, już będzie niebo. Do tego momentu, kiedy jesteśmy na tej ziemi, to zło, te tragedie, te problemy, niepowodzenia będą się pojawiały. Czy to znaczy, że Bóg nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie odnośnie zła na ziemi? Oczywiście, tak jak Bóg miał swój scenariusz, aby wyprowadzić naród izraelski, tak jak Bóg miał swój scenariusz, aby posłać Jezusa Chrystusa, tak Pan Bóg ma na każdą sytuację scenariusz. Diabeł nas kusi do zła, Bóg ma wyjście z problemu. Ale Bóg nikomu nie narzuca swojej woli. Nikomu nie narzuca, nikogo nie tłamsi, tak jak to czyni diabeł. Nikogo nie zmusza do tego, żeby pójść za Jezusem. Nikogo, bracia i siostry. Nigdy Bóg nas nie zmusza, żeby pójść za Nim. Jeśli nawet inspiruje jakieś działania, które pobudzają nas do tego, aby pomyśleć o Bogu, to nigdy nie jest zmuszanie, ale to jest oferta, to jest propozycja ze strony Boga. Pójdź za mną, pójdź za mną. Bóg nikomu nie narzuca swojej woli, a jedynie chętnie interweniuje na zaproszenie. To jest takie piękne, mi się to tak bardzo podoba. Bóg chętnie interweniuje na zaproszenie. Jeśli Go zapraszasz do swojego życia, to on mówi, okej, jestem gotowy Ci pomóc. Tak, Panie. Jeśli mówisz, Panie, zmień tą dziedzinę mojego serca, mojego życia, zmień, bo czuję ciągle ta pożądliwość, taka czy inna się pojawia, ciągle ta pokusa mnie gnębi, pojawia się ciągle jakiś nieustanny strach i niepewność. Panie, pomóż mi w tym. Tych dziedzin jest całe mnóstwo i Bóg odpowiada na nasze zaproszenie. Jeśli Go zapraszamy, On przyjdzie, zajmie się problemem zła, zajmie się tym, że nas uwolni, jak czytamy w Słowie Bożym. Jeśli będę wołał, On odpowie. Nie milczy. On odpowie. Bracia i siostry, dlatego modlitwa. Modlitwa może uratować i naród, a brak modlitwy może zniszczyć naród, może zgubić naród. Może modlitwa, czy dzięki modlitwie możemy doznać rozwiązania problemów, ale przez brak modlitwy, czy ten brak modlitwy może przynieść w nasze życie wiele niepokoju, wiele problemów. Przez modlitwę strach, niepokój, jakaś niewiara zostanie usunięta, a bez modlitwy będzie coraz więcej strachu, coraz większa beznadziejność. Modlitwa. Bo Jezus, Bóg odpowiada na nasze modlitwy. On czeka, że Go zaprosimy. On czeka, że Go poprosimy. W zupełnej prostocie, tak jak potrafię. Panie, ja w tej sprawie nie radzę sobie i Ciebie potrzebuję. Nie chcę, aby te moce złego na mnie miały wpływ, więc pomóż mi. A więc modlitwa nie jest jakimś tylko zwykłym ćwiczeniem duchowym, ale modlitwa wywiera wpływ na nasze życie. Modlitwa jest tym, na co Bóg odpowiada, jakby można by powiedzieć, choć ja tego osobiście nie lubię, jakby porusza Bożą rękę do działania. Niektórzy tak to mówią. Modlitwa porusza Bożą rękę do działania. Raczej bardziej mi się podoba to, kiedy mówię, że kiedy zapraszam Boga, zapraszam Pana Jezusa, zapraszam, aby Duch Święty działał w moim sercu, to On przychodzi, odpowiada, z radością to czyni. Dlatego, bracia i siostry, działalność demonów, działalność zła na tej ziemi będzie do tego momentu, kiedy będą ludzie, którzy się poddają się w posłuszeństwo grzechowi, w posłuszeństwo diabłu. Nie dziwmy się, że tyle zła. Nie dziwmy się. Jakież to te czasy będą. Nie dziwmy się temu, bo to jest napisane w Słowie Bożym. Ale my możemy coś zrobić. Odnośnie z własnego życia, odnośnie własnej rodziny, zboru, i też społeczeństwa, w którym żyjemy. Modlitwa. Panie, my chcemy szukać Ciebie. Szukać Ciebie i mocy Twojej. Panie, nie możemy zgodzić się z tym złem, z tym działaniem mocy zła. Nie możemy, Boże, patrzeć na to. Panie, zrób coś. Nie róbmy tego własnej mocy, bo nic nie zdołamy uczynić, ale jeśli nas Duch Święty pobudza, to oczywiście się przeciwstawiajmy złu, a przede wszystkim zapraszajmy Pana. Zapraszajmy Jezusa do tego, aby On zrobił porządek i jeśli On zrobi porządek, to porządek będzie. Jeśli my będziemy chcieli robić porządek o własnej mocy, to najprawdopodobniej będzie trochę więcej bałaganu. Więc niech porządek zrobi Pan Jezus Chrystus, a my bądźmy Jemu poddani. Bądźmy ostrożni, aby ten wpływ mocy złego, nie pozwolić na ten wpływ mocy złego do swojego życia. Halleluja. Powstańmy. Halleluja. Panie mój, dziękuję Tobie za to, że możemy kierować swój wzrok na Ciebie. Dziś, Panie, rozmawialiśmy i czytaliśmy te fragmenty Słowa Bożego dotyczące przeciwnika, Twojego przeciwnika, Panie, i naszego przeciwnika. Ale dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem łaski, Bogiem miłosierdzia. I dziękuję Ci za to, że to Ty jesteś wszechmogącym Bogiem. Diabeł nie jest wszechmogący, nie jest wszechwiedzący, ale Ty, Boże, jesteś wszechmogący, wszechwiedzący. I dziękujemy Ci za to, że i w nas jest to Twoje życie, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że możemy słyszeć Twój głos, Panie. Halleluja. Dziękuję Ci za to, że ten delikatny głos Ducha Świętego pojawia się w sercach naszych. Panie, dlatego chcemy Ciebie zapraszać, chcemy Ciebie zaprosić teraz Mów do mnie, Panie. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Przemawiaj do mnie nie tylko w niedzielę, ale w poniedziałek i wtorek. Przemawiaj do nas, Panie, bo chcemy słyszeć Twój głos, bo często zawodzimy, bo często podejmujemy niewłaściwe decyzje. Dlatego potrzebujemy Ciebie, Boże, Twojej mądrości, Twojego prowadzenia i tej szczególnej wrażliwości na głos Ducha Świętego. Panie, dziękuję Tobie za to, że Duch Święty został posłany już 2000 lat temu i możemy Go słyszeć. Halleluja. Panie, to dla nas takie wspaniałe, że Ty odpowiadasz, że przychodzisz, rozwiązujesz problemy. Przyjmij za to, Boże, nasz chwałę i uwielbienie. Amen.